Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 462 odcinku GNM Plus, znowu w niesamowitym czasie nagrywany i rozgrywany, bo jak właśnie zaczynam ten podcast, to trwa odliczanie i za chwilę zacznie się konferencja Microsoftu prosto z Gamescomu 2021, ale ze mną teraz jest
Mateusz Donowicz.
Również.
Paweł Stachyra.
I przed mikrofonem Mateusz Fidut. No, oczywiście wy tego nie słyszycie na żywo, ale my na żywo będziemy oglądać i mamy nadzieję, że jakieś ciekawe tematy.
Może zróbmy, gdybyśmy to nagrywali 2 godziny przed audycją, to moglibyśmy cały podcast nagrywać komentując.
Ale, wiesz, mamy później co? Audycję.
No tak, no właśnie dlatego mówię, gdybyśmy nagrywali wcześniej. Ale to nie przejdzie, także tak.
Nie przejdzie, tak. Tak więc standardowo, póki jest odliczanie, 2 minuty jeszcze przed nami. W co ostatnio graliście?
Graliśmy w Aliens, Fireteam Elite.
Strzelanie w drużynę, obcy.
Tak, strzelanie w drużynę. I to dziś debiutuje 24 na PC i konsolach. I to jest taka całkiem przyjemna kooperacyjna strzelanka. Bardzo podoba mi się udźwiękowienie. Fajna muzyczka przygrywa, jak horda obcych na nas leci i strzelamy do nich. Taka horrorowa troszeczkę, chociaż tam nie ma horroru w tej grze za bardzo, nie? Bo to jednak jest nastawione na akcję. Nastawiona na akcję gra, gdzie nie ma miejsca na jakieś tam atmosferyczne momenty bardziej. Jest trochę uboga w zawartość, bo jest tylko 12 etapów tak naprawdę i jest też mała różnorodność misji, bo większość polega na tym, że po prostu gdzieś idziemy i wciskamy przyciski, czekamy i odpieramy hordy obcych. Ale z drugiej strony, no, jak na ten typ gry, chociaż nie, no, są gry, które robią lepiej, nie? Na przykład Deep Rock Galactic ma większą różnorodność misji, natomiast to też jakby sama walka jest spoko, więc trochę nie będę aż tak krytykował, bo to jest też tańsza gra niż takie zwykłe, normalne gry, które wychodzą teraz, bo ona kosztuje 160 zł nawet na PS5, czy na Xboxie Series X, bo to w ogóle wydaje Focus.
Tak, za darmo.
To wydaje Focus Home Interactive. No wiesz, w porównaniu do Back 4 Blood mi się wydaje, kosztuje normalnie tak już, nie, na tych konsolach nowej generacji. Prawie 300 zł, więc jak na taką cenę, jak na taka gra AA, nie? To jest naprawdę bardzo przyjemnie i trzeba tylko grać ze znajomymi, bo jednak jak chcemy grać sami, solo, to można grać offline, ale dobiera nam boty do drużyny, co nie jest zbyt przyjemne, rozgrywka z botami. Szczególnie jak chcemy grać na trudniejszym poziomie, na wyższym poziomie trudności, gdzie jest friendly fire. Więc jak boty sobie rzucą w nas granatem pod nogi, czy rakietą strzelą w obcego, obok którego jesteśmy, to jest problem. No, ale ogólnie całkiem przyjemnie. Szkoda, że w Game Passie nie ma. To, bo to bym polecał, tak wiesz.
Ale myślę, że to chyba tylko kwestia czasu, kiedy to ten obcy tak trafi do tego Game Passa. Właśnie się zaczął stream. O! Co ciekawe...
I był urywek Psychonauts 2. Ale to druga gra, w którą grałem.
Zaczęło się od... Poczekaj chwilę.
Psychonauts 2.
Poczekaj chwilę. Zaczęło się od tego, że był lot w Microsoft Flight Simulator nad Kolonią i nad Wielką Katedrą, więc... Całkiem fajny smaczek, ale dalej kontynuujmy, bo na razie jest przywitanie.
Tak, Psychonauts 2, fenomenalna gra. Dopiero 3 godziny tylko zagrałem, nie? Ale jakby, no nie wiem, to jest po prostu najlepsza platformówka fabularna. Bo Psychonauts jest, tym się różni od Mario czy od innych tego typu gier, że ma fabułę. I to taką, że masz dużo cutscenek, że bardzo często rozmawiasz z kimś i że po prostu, no że jest narracja tak istotna w tej grze. Ale to nie tylko o to chodzi, że jest jakby bardzo fajna historia i poprowadzone to jest bardzo fajnie i dialogi są świetnie napisane, jest fantastyczny dubbing jak w grach AAA, tylko po prostu, klimat jest niesamowity, bo to jest gra, w której jakby trafiamy do umysłów ludzi i je eksplorujemy, żeby tam na przykład zmieniać ich myśli czy coś takiego. Na przykład prolog jest w głowie takiego szalonego naukowca, który chce być dentystą bardzo, więc masz levele zrobione z zębów, aż obrzydliwe, gdyby to nie była taka kreskówkowa oprawa, nie? To byłoby odpychające może troszeczkę. Potem na przykład jesteś w głowie jednej psychonautki, powiedzmy, bo tak się to jest ta organizacja takich tajnych agentów jakby, która miała jakieś tam problemy, bo kiedyś miała praktyki w szpitalu i trafiasz w jej umyśle do tego szpitala, on się zamienia potem w kasyno, bo ona tam ma problem z hazardem przez jakiś moment i w ogóle masz, nie wiem, salę, jakiś tam oddział, na przykład kardiochirurgii zamieniony w taką salę z maszynami do gry, bandytami jednorękimi i na przykład masz takiego człowieka, jak jest taka gra w chirurga, nie dla dzieci, co się części ciała wybiera.
Operacja.
Tak, to stajesz się jakby, wsadzasz się w tą maszynę, jesteś na piłeczce tej pinballowej i musisz tam jeździć po tym. To jest w ogóle trudno opisywać strasznie tę grę, bo każdy level, każdy świat to są tak pokręcone, absurdalne pomysły na gameplay. Ale a przy okazji sam gameplay Jest też taki idealnie płynny, dopracowany, jak w najlepszym właśnie Mario, nie? Jeżeli chodzi o sterowanie, płynność, masz moce, masz walkę. Od początku praktycznie masz 4 moce telekinetyczne, które masz z poprzedniej części, moce psioniczne, co jest fajne, bo zazwyczaj w sequelach twórcy robią tak, że no to jest sequel, więc zresetujemy ci umiejętności, bo przecież twój bohater zapomniał wszystkiego do sequela, nie? Więc tu tak nie zrobili, tylko masz od początku te 4 podstawowe moce praktycznie, a potem zbywasz kolejne. No i po prostu bardzo fajnie się gra.
I jest w Game Passie.
Jest w Game Passie,
więc
tak.
Jeśli ktoś ma, no to swobodnie można próbować działać. I ja
jutro
chyba...
premiera, czyli kiedy ten odcinek wychodzi, to debiutuje Psychonauts 2.
Ja właśnie chyba jutro się zawadzmy, włączę Xboxa i pogram trochę.
No, ciekawe mnie bardzo reakcje osób, które nie kojarzą tej serii.
Znaczy ja kojarzę, ale nie grałem w jedynkę. Czy potrzebuję?
Wydaje mi się, że nie. Ja na przykład nie grałem w VR-ową grę, a to jest, się dzieje po tej VR-owej, fabularnie.
Okej.
Okay. Była VR-owa gra?
Tak. Jest bardzo prosty zamysł, że tam po prostu został porwany ojciec naszej znajomej w poprzedniej części tej VR-owej i musimy teraz się dowiedzieć, kto zlecił do porwania. I tak jest wyjście jakby fabularne. I to jest wszystko streszczone bardzo ładnie na początku. Więc no, bardziej mi chodzi o gameplay, o to, bo to jest platformówka, która nie pokazuje ci, gdzie iść w ogóle, tylko na przykład masz zadanie pójdź do klasy, no i masz, jesteś w bazie i tam jest napisane klasa, ale wydaje mi się, że dzisiaj ci gracze są przyzwyczajeni do, wiesz, strzałeczek, które wskazują ci drogę, czy takich linii malowanych na podłodze, ale nie, no, jakby Game Pass na pewno pomoże tej grze, co mnie cieszy, bo to jest zawsze tam szansa na jakiś sequel. W ogóle fajnie, że Microsoft im dołożył trochę hajsu na to, żeby dopracowali, bo jednak ta gra zaczęła powstawać 6 lat temu na figu, jak zebrali hajs i no. Więc polecam Psychonauts 2, gra roku.
Oprócz tego? Miałeś jakieś gry, które o których nie mogłeś
mówić? Grałem jeszcze 2 gry Ubisoftu, ale nie mogę o nich mówić jeszcze. Więc...
A jeszcze nie?
Tak, bo to... Co jest fajne, zawsze co pograć i masz...
Ubisoft
potem...
ma jeszcze jakieś 2 gry, o których nie można mówić?
Ale to nie zawsze znaczy, wiesz, że nie można o nich... Że nie wiadomo, że istnieją, nie? Tylko po prostu nie można mówić w to, co się grało.
Jestem więc, teraz zaintrygowany tym bardziej. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu.
O jednej będę mógł w przyszłym tygodniu powiedzieć tylko
super,
tak.
Super, świetnie. To tyle, tak? Mm-hmm. No i trochę więcej Diablo.
Nie, w Diablo już nie grałem, bo nie chcę za bardzo grać, bo potem w pełnej wersji będzie mi się nudziło.
Pawle, ty grałeś w Diablo?
Nie.
Aha, no to ja powiem, że ja grałem w Diablo i mam podobne przemyślenia. Tak, na Xboxie do Mateusza, że jakby bardzo irytujące są kwestie ekwipunku w tej grze.
A na padzie, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, jak to jest. Pewnie jeszcze bardziej...
W sensie, na szczęście masz jeden przycisk, który sam ci organizuje cały ekwipunek, tak? Chce ci się przenosić, układać. Naciskasz i wszystko jest idealnie do lewej strony wyprofilowane. Ale faktycznie strasznie mało miejsca jest i zbierasz tyle śmieci, że...
Znaczy, ta gra polega... nie musisz, nie? Ale...
No tak, ale ja nie wiem, przecież nie jest to jakoś tak napisane, że okej, to nie, może być zwykły przedmiot, ale faktycznie może mieć jakieś na przykład duże obrażenia lub dawać mi jakieś rzeczy, które nawet teraz ten lepszy, który jest koloru, nie wiem, niebieskiego, mi nie daje, tak? Więc zawsze warto to zebrać po to też, żeby później w sumie sprzedać, mieć hajs i najwyżej od kogoś w swojej wiosce tej wypadowej zakupić jakieś potrzebne rzeczy. Tak więc takie bieganie w to i z powrotem, no to przypomniało mi to, że jednak to jest remake, a to nie jest nowa gra, bo nie sądzę, że nawet nadchodzące Diablo 4 będzie w ten sposób miało tak to rozwiązane. No ale oprócz tego jest też taki feeling, nie wiem, no tego, że nadal jakby stoisz od kogoś nie wiem, jakby to wyobrazić sobie, że to jest naprawdę, stoisz na przykład od kogoś 15 metrów, półtora metra dalej i nawalasz, po prostu jest animacja nawalania kogoś mieczem, ten przeciwnik traci ciągle, dostaje te obrażenia, tak? Chociaż fizycznie w grze jakby nie jest pokazane, że to faktycznie ja uderzam tego przeciwnika, tak? Jakby no, nie ma takiego systemu kolizji ani niczego, to jest jakby to umowne po prostu, tak? Już Diablo 3 tak nie jest, nie? Gdzie faktycznie...
Nie wiem, czy każde uderzenie w Diablo 3 jest pokazywane.
No, ale mniej
może troszeczkę lepiej. No,
to mniej prawda. Więcej, o to chodzi.
Miałem ci powiedzieć, żebyś grał właśnie czarodziejką albo amazonką, bo w tych klasach zasięgowych jest trochę jakby mniej to widać i czuć, mam wrażenie.
Ale to ja chyba paladyna wziąłem. Nie chciałem barbarzyńcy, bo to tak zawsze...
OP klasa najprostsza, paladyn.
No gdzie, barbarzyńca?
Nie, paladyn jest. Chociaż to na późniejszych levelach, no. Ale to nie
to zależy. No faktycznie... Trudno nie było, ale to no jakby sama ta animacja i tak dalej, jest ten vibe trochę retro, plus nie wiem, jak się zmienia tą grafikę, W sensie nie ma w ogóle...
W opcjach trzeba było sprawdzić.
Ale w opcjach nie w opcjach nie ma czegoś takiego jak ustawienie kontrolera. Albo jestem głupi. To jest też możliwe.
To
ale...
chyba druga opcja.
Ale naprawdę, pamiętam, szukałem Alfy, było. I nie było tego, ale ty grałeś na PC-cie, nie na konsoli.
No tak, ale też miałem opcję kontrolera. A może w sumie to nie...
Mam opcję kontrolera, ale czyli miałeś... na przykład zamień osie i tak dalej. A nie miałem tak, żeby podejrzeć i konkretnie jakie są przyciski lub zamienić przyciski. Tak, to było z góry zdefiniowane i... Znaczy, możesz zmienić przyciski tak, że jakby przypisujesz konkretne umiejętności, albo nawet albo funkcję taką, że możesz szybko zmieniać ekwipunek pod tym i pod tym przyciskiem, ale tak, że masz rozkład przycisków, to tego nie ma. Naciskałem wszystkie i nie było zmian na starą grafikę, więc nie wiem, pewnie jest jakaś kombinacja, nie wiem, dwa triggery, dwa bumpery.
Możliwe,
albo coś.
Że dwa chyba analogi.
Tak, ale dwa analogi też naciskałem, tak? Bo pomyślałem, to jest najprostsze, najbardziej logiczne. Zazwyczaj jak coś specjalnego, to po dwa analogi. Nic się nie działo. Może trzeba poczekać. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to jest głupio wyjaśnione. I widać jednak, że tutaj masz to menu takie stworzone jednak dla peceta, bo jest takie...
No tak,
menu jest jakby w starej wersji gry, a sama gra jest jakby nowsza, jeśli chodzi o grafikę, więc taki dziwny miszmasz tutaj jest. Mimo wszystko klimat i to, że jednak ta gra, chociaż tak na początku, co mnie to obchodzi, to jednak cię wciąga i tak ciągle chcesz iść i wchodzić do tych lochów i zabijać te potwory i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że będę grał. Będę grał, jak wyjdzie Diablo 2. Pawle.
Mnie nie interesuje Diablo 2, ale zacząłem grać w inne gry.
Na przykład?
No to przede wszystkim jakimś cudem, myślałem, że znudzi mi się, ale wciągnąłem się w Humankind i gram dalej.
A jednak?
W ogóle, zanim do tego przejdę, bo trochę o tym powiem sobie, ale czy ty z nim już grałeś może w 12 Minutes?
Nie próbowałem jeszcze.
Okej, bo ściągnąłem 12 Minutes.
Bo raczej widzę, że ludzie mają opinię, że no spoko, ale jak im dłużej się gra, tym bardziej irytujące.
Tak, bo to jest męczące, że jakby koncept jest fajny, ale gameplayowo jest problem, albo z zagadkami. Ale ja na razie właśnie tak, ja to dosłownie odpaliłem i wtedy sobie przypomniałem, że mam podcast. I musiałem jechać. A natomiast to o tym sobie za tydzień pogadamy, ale Humankind? Teraz jak już trochę pograłem i przeszedłem do dalszych er i tam jeszcze też sobie nowe rozgrywki odpaliłem, to trochę zacząłem doceniać bardziej tą grę, bo niektóre systemy naprawdę zrobili fajnie i to jest taki ciekawy spin na to, co robi cywilizacja. Oczywiście to jest mega podobne dalej do cywilizacji.
Ale co, na przykład dyplomacja? Innych.
Nie. Dyplomacja to jest akurat...
Bo oni się chwalili tym, że dyplomacja będzie taka rozbudowana.
Jest okropna i ma... Znaczy nie jest okropna, ale jest bardzo nierozbudowana. Odwrotnie. Jest jak najbardziej taka... że nie musisz się w ogóle nią zajmować praktycznie. Ale jest ciekawa. Dobra, zacznę od dyplomacji.
Ona wygląda, jak ja patrzyłem na gameplay z tej gry, to mi się wydawało, że ale dyplomacja rozbudowana, bo dużo okienek, dużo opcji takich.
Tak.
Nie tak jak w Civce.
W teorii, ale w Civce jest już dużo więcej tego. Okay. Dawno nie grałeś w Civkę.
To prawda.
Akurat w Civce bardzo, bardzo fajny jest teraz system dyplomacji, taki mega rozbudowany i przede wszystkim dający feedback, bo to jest ważne w takich grach, że wiesz, dlaczego coś się dzieje. Ja pamiętam, że strategie kiedyś słynęły z tego, że wszyscy się skarżyli, tylko zaraz, nikt mnie nie lubi, nie wiem dlaczego, wszyscy zaczynają mnie tłuc po 10 turze.
No tak.
A no, w Civce to już wytłumaczone jest. A tutaj jest taki specyficzny system. Otóż jak nawiązujesz kontakt z jakąś cywilizacją, to masz kilka podstawowych tam traktatów, nie? I każdy z nich ma ileś tam poziomów. To znaczy na przykład masz zakaz handlu, potem możesz go zmienić na handel zasobami luksusowymi, a potem na handel wszystkim, nie? Że wasze państwa wszystkim, co mają, handlują. Tak samo możesz na przykład ustalić, na jakim poziomie się, powiedzmy, lubicie, jeżeli chodzi o stan pokoju, to znaczy czy wasze jednostki mogą się bić, bo tutaj bez zaczęcia wojny można prowadzić bitwy na neutralnym terytorium, które do nikogo nie należy. W ten sposób dwa państwa mogą się bić o jakieś tam terytorium, ale które jednocześnie nie zaczynać wielkich wojen między sobą i to jest super system. No i to można oczywiście zamienić na nieagresję i tak dalej. W zależności od tego, jak ta kampania postępuje, to nowe opcje nam się odblokowują. A do tego jest coś takiego jak system żądań. I te żądania polegają na tym, że na przykład jakieś państwo założyło miasto koło ciebie, tak? I w Civce też tak było, że wtedy można było się wkurzyć, albo ktoś się na ciebie wkurzał, ale to było tylko tak, nie? Jakby jedna reakcja na to możliwa.
Urazy to chyba było.
A tutaj tak, tylko że tam te urazy już na stałe były przypisywane, nie? Tutaj też są takie jakby urazy, ale te urazy możesz wykorzystać lub nie. One po jakimś czasie przemijają. Jeśli je wykorzystasz, to tak jakby wysyłasz żądanie spełnienia jakichś tam rzeczy, więc na przykład...
Żeby wymazać te urazy, tak?
Tak, na przykład za założenie miasta obok muszą ci oddać to miasto, nie? Albo jeżeli na przykład ukradną ci iluś tam ludzi, bo gdzieś tam ich zgarną od ciebie, nie? Osadników, to możesz zażądać pieniędzy, nie? Mhm. I możesz tych żądać, tyle ile masz, aktywować ile chcesz. I jak one są aktywne, to wasze relacje spadają cały czas. I coraz to więcej tych traktatów jest zrywanych, dopóki albo ty nie wycofasz części żądań, albo oni ich nie spełnią. I w ten sposób to w miarę dynamicznie gdzieś tam może być, może się zmieniać, wiesz, mogą się zmieniać relacje i to jest fajne, ale to niestety jest dużo płytsze niż brzmi, w sensie nie ma tam tak dużo interakcji, właśnie nie ma zbyt dużych możliwości, jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, utrzymywanie tych relacji. Nie ma jakichś zaawansowanych sojuszy, takich tam traktatów. Troszkę to boli. Ale dużo ciekawsze jest na przykład są bitwy na przykład, bo w Civce to po prostu jakby ta mapa podstawowa jest polem bitwy.
No tak, a tu jest jak Endless Legends trochę, że się zamienia.
Tak, tak, że przechodzimy właśnie na ten oddzielny ekran i, znaczy ekran, to właściwie jest to samo, tylko w przybliżeniu tak jakby. I można szczegółowo się bić. Co więcej, od początku gry możemy grupować jednostki, gdzie w Civce to jest dopiero technologia, którą gdzieś tam się odblokowuje. No i w Civce to wygląda raczej tak, że grupując jednostki, my po prostu, nie wiem, mamy trzy helikoptery, więc one trzy będą razem, nie? I wtedy mają ileś tam większą moc, nie? A tutaj jest to raczej tak, że każda armia ma ileś tam slotów i w każdym slocie możemy inną jednostkę wstawić, więc możemy mieszane armie tworzyć. Na przykład, wiesz, trzy piechoty, łucznik i konnica. I w ten sposób jakby także od początku jest dużo bardziej taktyczna w kwestii bitew. Możesz mieć małe jakieś tam armie czy pojedyncze jednostki biegające, żeby, nie wiem, polować na zwierzęta, czy żeby zajmować takie te osady, wiesz, gdzie są znaleziska tak jakby, nie? Czyli to takie wczesne jakieś tam punkciki dla ciebie.
Skarby.
A tymczasem możesz gdzieś tam te większe armie poświęcić, żeby gdzieś stały na froncie i pilnowały, żeby wróg cię nie zaatakował, albo żebyś ty mógł zaatakować wroga. No i to jest bardzo fajne, nie? Ten system jest dużo ciekawszy niż w Civce. Boję się trochę, bo jeszcze nie dotarłem tak do takiego bardzo, bardzo późnego late game. W sensie skończyłem już grę jedną, ale wtedy to było na zasadzie takiej, że to była mała mapa, nie? Aha. I niewiele się tak działo, natomiast ja się trochę boję takiej, jak sobie uruchomię już taką kampanię na dużej mapie, żeby był taki późny late game, znaczy late game, to jest późne, nie? Ale late game, w którym będzie mnóstwo tych jednostek i jestem ciekaw, czy te bitwy będą tak masowe, że wiesz, że będę po kolei musiał rozgrywać po ileś tam tych bitew na całym froncie, czy to może bardziej gameplay skupia się tak, że masz tą jedną, dwie bitwy na
albo
wodzie.
Ci się znudzi, będziesz automatycznie rozwiązywał.
No właśnie, to też jest pytanie, jak to dalej będzie. Ale pod tym względem jest ciekawie. Dodatkowo te kultury, wbrew pozorom, dużo, dużo ciekawsze rozwiązanie niż na pierwszy rzut oka się wydaje, bo to nie jest też takie sztywne. Mi się wydawało, że tam są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wybór tych cywilizacji, a tymczasem ty możesz na przykład zostać jako jedna cywilizacja. Tak. Też te miasta, ja myślałem, że one są nazywane w ten sposób, że trochę losowo, znaczy trochę tak jakby przypisane do tej cywilizacji, którą masz, ale to jest losowe, więc to akurat jest trochę minus, że nie wiem, zakładasz miasto jako Babilończycy i ono się nazywa jakieś Morgenheim, okay. Czy coś w tym stylu, nie? Ale poza tym jest spoko i co ciekawe, jakby świat jest podzielony na regiony. W przeciwieństwie do Civki. W Civce troszeczkę trzeba mieć wyczucie, gdzie te miasta stawiać, w jakiej odległości i tak dalej. A tutaj jakby mapa jest z góry podzielona na takie pewne regioniki, że w ramach tego regionu możesz mieć jedną bazę, tak? Które później może się zamienić w miasto, albo może się przyłączyć do innego miasta, więc tutaj też nie musisz od razu jakby inwestować, nie wiem, w tworzenie 10 miast na swoim kontynencie, żeby wszystko zająć, tylko tworzysz sobie powiedzmy dwa miasta, mnóstwo posterunków dookoła, czyli takich mini miast jakby, które zaklepują ci terytorium i te posterunki możesz dołączyć sobie do terytorium tego miasta później albo ewentualnie sprawić, że będą same nowym miastem, więc jakby rozbudowa terytorium też jest dużo bardziej dynamiczna, ciekawa i nie opłaca się też do końca rushować w tej grze, bo tutaj jakby nagrodą za to, że przejdziesz do następnej jakby epoki, tak, że jakby skończysz jako pierwszy daną epokę, jest to, że możesz sobie jako pierwszy wybrać cywilizację następną, tak? No natomiast tak. Jeżeli nie spieszyć się, jeżeli albo wrogowie są jeszcze za tobą sporo, albo nie boisz się tego, że ktoś ci podbierze cywilizację twoją, to możesz dalej siedzieć w tej poprzedniej erze i zbierać dzięki temu dużo szybciej pewne bonusy, które później ci się opłacą, więc tak jakby też ta gra nie jest takim prostym rushem i to mi się podoba.
No, czyli jeżeli wam się znudziła cywilizacja, lubicie takie gry, to spróbujcie, bo jest za darmo, prawie za darmo. Nie?
Ciekawy spin, ale trochę jeszcze takich rzeczy niedorobionych, wiesz, że tam liga jest trochę taka pusta. No. I przede wszystkim tego, AI nie domaga.
Ale to tak jak wychodzą, wiesz, jak wychodzą nowe cywilizacje, to one też są zazwyczaj... Czy to jest lepsze od premierowej cywilizacji 6 na przykład, czy gorsze?
Trudno powiedzieć.
No właśnie, raczej, bo to jest też takie...
No nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo teraz cywilizacja jest tak znacznie lepsza.
Strasznie się zmieniła, no.
Jakby na premierę cywilizacja 6 wydawała mi się bardzo dobra, ale teraz, jak ona wygląda teraz, nie, to jakby wpływa bardzo na to, jakie mam zdanie o tych poprzednich mechanikach, nie, co były na premierę, że no jednak takie zmienili i takie nowe rzeczy wprowadzili, że one są dużo, dużo lepsze teraz niż były i zaczynam zauważać minusy tamtych. Więc pewnie tak będzie i z tą grą, że jak ona się będzie rozwijała, to będzie się robiła dużo lepsza. Mam nadzieję, że się będzie rozwijała. Tutaj też ona wygląda na taką, którą łatwo rozbudować potencjalnie, nie? Jeżeli chodzi o nowe mechaniki, czy o tam gdzieś rozbudowę tych opcji, które masz, bo możesz za pomocą takich jakby wyborów, eventów decydować, jak twoja cywilizacja się rozwija.
To prawda.
No wiadomo, AI też się da naprawić, bo nie mówię tutaj tylko o wrogach, ale pathfinding jest okropny. Ale to wszystko do naprawienia.
Paweł, prawie zamieniłeś GNM Plus w to może GNM z tego, Humankind.
Może zrobimy z tego jeden z tematów, recenzja Humankind.
Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie nam szło, bo na razie przez 21 minut była kolejny materiał z Dying Light 2 oraz 15 minut było
Classima. I ciekawi, co to jest za gra, to co teraz pokazują.
Into the Pit.
A, wygląda jak ten, jak Hexen albo Heretic.
I trochę. Pokazali kilka po prostu takich...
Widziałem, że wcześniej patrzyłeś na bardzo ciekawą plotkę.
Tak, plotka...
Czy to może pierwszy temat?
Pierwszy temat taki oficjalny.
Gorzej jak to zapowiedzą na tym Xboxie.
Jest bardzo możliwe, ale dlaczego nie? Zrobimy to na żywo, będzie ciekawie.
Spoko.
Mieliśmy Residenta 8, wyszedł ostatnio, tam parę miesięcy temu.
Tak,
no to
było.
Jak zawsze musi w następnym roku wyjść jakiś kolejny Resident, tylko że nie już taki jakby kolejny, tylko jakiś remake, więc na logikę, jaki może być kolejny?
No,
numer 4. I może wydawać się, że jakby konto twitterowe, oficjalne marki Resident trochę zapowiedziało jakby
trochę
grę, ale
na
nie
pewno
do końca.
To jest
nie, bo jest czwórka, później jest Ichi, później jest Tasty, tak? I no to wszyscy myślimy sobie 4, to Resident Evil 4, ale to jako całość jest fragmentem notatki z pierwszego Residenta, która tam brzmi
no
Keeper's Diary.
To będzie Resident Evil 1 Remastered 2.
Więc nie wiadomo, czy to o coś im chodzi, jeśli chodzi o tego pierwszego Residenta.
Masz
czy
czwórkę
jednak...
i masz Ichi, Tasty, czyli Resident Evil, no jakby... Come on.
No, możliwe, tym bardziej, że mieliśmy bardzo dużo plotek jakby przez te ostatnie miesiące związanych z tym, że coś tam Capcom przygotowuje.
Zresztą teraz mamy właśnie ten okres tych prezentacji.
No i też jakby to, co ty mówiłeś o tym, że teraz mamy oczywiście streama trwającego od Xboxa, to konto xboxowe odpowiedziało na tego tweeta i napisało: ten tweet jest wart uwagi.
Wow.
Więc jakby to jest jedno połączone z drugim, czyli mega potwierdzenie, że na początku pewnie przyszłego roku.
No nie wyłącznie na początku,
kwiecień,
nie?
Kwiecień, maj.
Bardziej pewne jest to, że zostanie to zapowiedziane na dniach, nie? A nie, że wyjdzie akurat na początku roku.
I jak się z tym czujesz? O, to jest ważne pytanie. Jak się z tym czujesz?
Wiesz co?
Jak daleko to będzie szło? Czy wkrótce otrzymamy remake'a Residenta?
Jakby dobrze się czuję. Jakby nie mam problemu z tym. Resident Evil 4 tylko ciekawi mnie, no bo w czwórka już była trochę inna niż te pierwsze Residenty, nie? I czy... No mogłeś kopać zombiaki, to było takie inne też pod względem mechanicznym też to było,
no
to przez to inne troszeczkę, nie?
Dużo mgły było.
To akurat, no trochę było, więc, ale nie, myślę, że na tym silniku to mogą zrobić fajnie też, no bo jakby ósemka była spoko, ale raz, że była bardzo krótka, była dosyć mało różnorodna, jeżeli chodzi o lokacje, miała bardzo fajne momenty, ale jednak czwórka jest lepsza moim zdaniem od ósemki, bo to podobny jakby klimacik, nie? Nie oszukujmy się, to na pewno się wzorowali na czwóreczce tutaj robiąc ósemkę. Natomiast właśnie co do remake'u, jeżeli za bardzo nie zmienią historii, to bardzo chętnie zagram, no bo trójka jakoś mnie w ogóle nie interesowała, bo w trójkę nigdy nie grałem w oryginał, tak za bardzo, więc tak Dwójka to było z kolei co innego, bo też nie za bardzo grałem w oryginał, ale z kolei no, to był ten kultowy klasyk i tam kojarzyłem nawet początek tej gry, jak wyglądała cała kampania i tak dalej, więc też się ciekawie w to grało. Natomiast czwórka to jest pierwszy Resident, w którego grałem tak w pełni świadomie, o, zagram sobie w Residenta w końcu. Więc no, remake na pewno będzie ciekawy, bo to jest o wiele bardziej absurdalny też pod względem historii przeciwników Resident niż 1, 2 i 3. Więc no, to może być
no
to
i
może
perspektywa
być
trzeciej osoby jakoś, to, bo w tym Residencie, w tych nowych, to jakby, nie, no, ale ja już tego nie czuję.
To będzie na pewno gameplayowo tak samo jak, wiesz, jak 2 i 3, nie, te remake'i.
No, ale może tym razem po prostu wyjdzie tylko na konsolach nowej generacji, więc jednak może coś tam podkręcą.
Tak myślisz, że
a
wyjdzie
dlaczego miałoby wyjść tylko na konsolach
a nowej dlaczego generacji? Nie?
No bo to jest Capcom i chcą zarabiać pieniądze.
Poza tym, jak na Xboxie pokazują.
Ten silnik świetnie działa na jakby na wszystkich konsolach, nie, na razie, więc Resident Evil 8 wygląda bardzo ładnie, nie, na next genach i na 60 klatkach działa. Jeżeli w miarę dobrze też działa na starych, no to czemu mają nie wydawać?
Jeśli pokazują na Xboxie, to raczej tak czy inaczej na PC-cie wyjdzie na pewno. Prawie na pewno.
No to kiedy w końcu pojawią się, nie będziemy wydawać gier, znaczy my, branża, na te stare konsole?
Już zapowiedziano parę takich gier.
Cyberpunk?
Nie, spokojnie. Ta gra, która...
No ta jedna
była. Nie, na pewno, uspokójcie się.
Wiedźmin 4.
Uspokójcie się, są już takie gry.
No,
mamo, nie pamiętam
tak,
teraz.
Tak łatwo podać przykład.
Na pewno są.
Halo. No jakieś są, no.
Halo jest na Xbox One.
A w końcu będzie.
Tak.
I 60 klatek? Mylą mi się wszystkie.
No, także tak. Tak,
dajcie znać. Returnal. To jest ta jedna gra taka, która wyszła tylko na
dajcie
PlayStation.
Dajcie znać.
Dajcie znać właśnie, czy to dobrze.
Czy to źle.
Czy zagracie. Jak powiem, czy perspektywa pierwszej osoby.
Czy może wolibyście właśnie remake Residenta 4 z FPP? Kto wie, może to. Kto chociaż wie? Nie, bo ósemka była teraz, ale dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć.
A teraz na streamie w ogóle prezenterka prawdziwą katapultę ładowała, żeby porozmawiać o Age of Empires 4.
A, myślałem, że będzie cały segment
ale
poświęcony
nie wiem,
grze
co do
BC,
czego, bo oglądamy
indyku.
To bez głosu, ale.
No Age of Empires, no już data premiery jest znana, tak, wrzesień chyba, czy październik?
Zawsze we
wrześniu. A już pokazywali sporo gameplay, więc nic za bardzo nowego nie pokażą. Może jakąś nową cifkę tylko.
A my teraz przejdziemy do drugiej strony konfliktu, czyli do PlayStation. Otóż szef PlayStation Studios, Herman Hulst?
Bo to Herman jest Holender, nie?
A, Holender,
tak. To okay, on był szefem Guerrilla Games.
Widzisz. Wypowiedział się na temat planów Sony względem wydawania gier na PC. Chodzi oczywiście o gry
Ghost of Tsushima potwierdzone?
I powiedział, Spider-Man? Że zazwyczaj mija dwa Gran lata Turismo? Między pojawieniem się gry na naszym urządzeniu i komputerach.
Zazwyczaj jakby każda gra wychodzi.
Możecie jednak być pewni, że nadal zamierzamy tworzyć definiujące platformę tracing na wyłączność PlayStation. To jeden z powodów, dla których istniejemy. Dla nas bardzo ważnym jest wyciągnięcie maksimum ze sprzętu, przygotowanie pokazu możliwości konsoli. I że niektóre duże tytuły ogólnie tak mogą trafiać na PC oraz niektóre nawet na Xbox Series SX.
Co?
Tak jak wyszło to MLB The Show.
A to
Show,
jedna gra sportowa.
Wiadomo, że tam w Ameryce mają tylko Xboxa, a też by zagrali w grę, a no Sony też by zarobiło, więc w sumie jedną grę sobie tam zrobią, ale więcej chyba, na więcej nie można liczyć. Do tej pory pojawił się Days Gone, pojawiło się Horizon Zero Dawn.
I Death Stranding. Czyli trzy.
I jeszcze Uncharted zapowiedziano 4, Uncharted 4, że się pojawi na PC-cie, o czym ja w ogóle zapomniałem i się dowiedziałem przy okazji tego newsa.
Bardzo ciekawie będzie zagrać w Uncharted 4 przy 10 klatkach, więc...
W ogóle zagrać w Uncharted na komputerze, to tak jakby...
W końcu będzie, może walka mi się trochę bardziej mi się spodoba, bo nie lubiłem strasznie grać na padzie jakoś,
nawet
jeżeli chodzi o strzelanie.
Nie umiem sobie wyobrazić, tak jakby...
Mogliby
nie
ten
wiem,
dodatek
tak jakby
dać.
Red Dead Redemption pojawiło się na PC.
No,
jest tak bardzo abstrakcyjny. Właśnie, pytanie, jakie inne tytuły i czy to okaże się w ogóle jakąś taką regułą już?
Takie podejście, że mijają dwa lata od premiery i zapowiadamy wersję PC-tową i wychodzi pół roku po zapowiedzi, tak jak do tej pory robili, to jest o tyle sprytne, że wtedy ci hardkorowi fani, którzy zawsze narzekają, już zapomną? W sensie już minie tyle czasu od premiery tej gry?
No tak, już mi nie zależy na Uncharted, w sensie takim, no że PC-ciarze dostaną, nie denerwuje mnie to, no tak, już się nie pamiętam
tak,
nawet.
Już się nie będę jakby, nie będę się irytował, bo tu mam 3 nowe gry zapowiedziane od PlayStation, więc sobie odkurzę moje PS5,
znaczy,
żeby włożyć płytę.
Trzy nowe gry, no.
No to masz przecież Horizon nowy wychodzi, Gran Turismo, God of War zapowiedziany, więc że masz świadomość, że są, że istnieją, będą, o to mi chodzi. No. Więc to jest całkiem sprytna taktyka, ale nadal nie sądzę, że, bo on tam chyba nie mówi tego wprost, nie? Zauważyłem, tylko tak sugeruje, że nie wszystkie gry jednak, bo że nadal chcą tworzyć te definitywne coś tam, doświadczenia definiujące PlayStation.
No ale jakby to, czy Uncharted 4 nie definiuje doświadczenie PlayStation? No to jest najbardziej definiująca chyba gra PlayStation w ostatnich 10 lat, w sensie marka.
Wydaje mi się, że bardziej chodzi o licencję, czyli na przykład Gran Turismo może nie trafi na PC, bo musieliby coś tam, wiesz, z tymi muzyka, tam kwestie licencyjne samochodów.
Nie,
no
Spider-Man zawsze, nie trafi.
Spider-Man właśnie też nie trafi pewnie na PC, nie? Bo to jest, Marvel pewnie ma umowę tylko na konsolę, żeby było prestiżowo, czy coś tam, aby że moderzy tam nie psuli z wizerunku Spider-Mana, bo to też się zdarza w tych, z tymi firmami, nie?
No przecież tego, Jurassic World Evolution nie ma modów, bo jest na podstawie licencji filmowej, więc jakby tutaj od razu już licencje bardzo psują kwestię portowania i adaptowania.
Wydaje mi się, że God of War też pozostanie na konsoli tylko, bo God of War obecnie jest taką główną marką chyba, w cudzysłowie prestiżową marką PlayStation, nie ma takiej innej teraz. Że ona jest kojarzona od wieków z PlayStation,
no
i nadal wychodzi nowa część.
Znaczy, no to jest krótkie
troszeczkę, nie?
Nie mamy
ale
Uncharted
danych, na przykład jest takie.
Nie mamy danych sprzedażowych, ale jestem ciekaw właśnie, jaka jest teraz najbardziej ostatnio jakby kasowa seria na PlayStation. Czy to czy God of War się wybił na przykład ponad właśnie jak Naughty Dog?
A nie sądzę, nie? Mi bardziej chodzi o taki prestiż nie w znaczeniu sprzedaży, tylko w znaczeniu, wiesz...
No tak, tylko że jeżeli... No bo jakby Naughty Dog mają spokojnie taki sam prestiż, powiedzmy, jak God of War, a jeżeli sprzedaż mają większą, to nie rozumiem, dlaczego God of War miałby nie wyjść, a...
No bo chcą sobie... Mogą chcieć sobie zostawić po prostu marki, które będą tylko na PlayStation,
chyba,
nie?
Że z Uncharted rezygnują na razie, nie? No bo w sumie...
No to też prawda, tak. Że mieli nie robić nowych.
Znalazłem dziwną listę, gdzie najlepiej sprzedającą się grą A na PlayStation 1 jest Gran Turismo.
No bo słusznie.
PlayStation 4.
Wiem, że na PC te gry się dobrze sprzedawały. Horizon się bardzo dobrze sprzedało, na pewno.
No nie, ale nie, no patrz. Pierwsze oczywiście GTA 5 na PlayStation 4 mówimy, ale drugie to jest Uncharted, czyli Uncharted to ostatniej generacji był najbardziej kasował, 16 milionów sprzedanych, a God of War dopiero miejsce 7, 12 milionów za Spider-Manem, który jest na miejscu szóstym, 13,2.
Ale nadal
no, ale to
10,
nie
tak?
Są jakby tak, znaczy nie są duże różnice względem milionów, ale ogólnie różnica 1,2 miliona to jednak nadal różnica miliona.
Ja bym się cieszył, bo wtedy jakby i tak już raczej, jeżeli nie będę musiał do pracy mieć jakieś strzelanki na PlayStation, to po prostu nie będę kupował. Chociaż też tych strzelanek nie mają oni już bardzo też shooterów, nie?
No już pozbyli się.
Więc tak naprawdę, a w te gry takie action adventure często, jeżeli tam nie ma broni palnej, to wolę grać na padzie nawet, więc tak mogę sobie zagrać na PS5, jak już wyjdzie. Ciekawi mnie, bo, ale to w sumie taki spin-off tego tematu, bo były plotki, że ten, że From Software robi nową grę, w ogóle ekskluzywa dla Sony.
Tak.
I że
gdzieś o tym mówiliśmy,
i że to ma nie być, nie mówiliśmy na pewno na plusie o tym, że to ma nie być na pewno sequel Bloodborne, ani to ma nie być sequel Demon's Souls. Czyli zupełnie nowa
ale
marka.
Ale ma być najbardziej soulsowe od... Znaczy ma być bardziej soulsowe od Bloodborne'a i Sekiro.
Nie, ma być bardziej soulsowe niż Sekiro i Elden Ring. Bo te gry odbiegają, bo jedna ma otwarty
czyli
świat.
Są takie bardzo souls-like'owe jak po prostu
jak Bloodborne
Dark Souls.
Czy Dark Souls, tak.
Czyli tak samo. No
nie tak
wiem.
Samo, bo Sekiro się bardzo
ale
różni.
Ale powiedzieli, że to jest sequel, więc wydadzą prequel.
Uspokój się, nie mówili, że to sequel, mówili, że to nowa marka zupełnie. Więc taka propos.
No.
Nie. Trochę szkoda, bo ja bym chciał, ale z drugiej strony, jak nie mają pomysłu na sequel Bloodborne, to może dobrze, że nie robią.
Dobrze, powiedzcie, jakie gry, jakie marki...
Czy kupiliście jakąś grę na PC-cie Sony?
Tak.
PC-ciarze, dajcie
i
znać.
I ewentualnie, jaką markę chcielibyście zobaczyć na tym PC-cie, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu. Musimy go przeanalizować, jaki będzie. Za chwilę wracamy. No dobra, mieliśmy naprawdę wielką, ogromną, gargantuiczną nadzieję, że cokolwiek, chociaż wartego uwagi...
Ale jeszcze spokojnie, to jeszcze będzie trwało godzinę prawie.
Na na tym o nie, no...
Pojawiło się, katapulty są...
Teraz Psychonauts chyba fajne. W ogóle pokazują.
Nie, Anxiety zapowiada nową grę chyba właśnie, teraz obserwujemy to na żywo. Albo dodatek fabularny do Wasteland, bo jakąś widziałem
no
beczkę.
No na 100%.
Beczkę. Czyli jednak będzie spekulacja na żywo.
Tak, będzie spekulacja na żywo, teraz słuchajcie, obserwujemy sobie konferencję Microsoftu i jest tak, to jest Wasteland 3 dodatek fabularny chyba, wydaje mi się.
Chcecie też mini news kolejny dotyczący gry, która jest na Game Passie?
Dawaj. No.
Crusader Kings 3.
A, będzie na konsolach. Tak,
no to mam, zrobimy z tego mini newsiarską sekcję.
Podobno, nie? Ale jak tutaj, zawsze jak te organizacje wiekowe klasyfikują coś, to zawsze się potwierdza praktycznie, więc... No, ale...
W końcu będę mógł zagrać i pewnie wydadzą polską wersję językową.
Jestem ciekaw, jak oni...
Znaczy, grałem na PC-cie, ale
nigdy
na
nie
pewno.
Grałem w polskie wersje językowe gier
tak, no ja wiem, ale dlatego, ale na konsoli będą musieli
Wasteland
to zrobić.
3...
Colorado
wiem, ale mówię, że nie gra nigdy.
Wasteland 3 Cult of the Holy Detonation się nazywa dodatek, więc brzmi ciekawie. Święta detonacja.
To odbiegamy na maksa, ta gra dostała 9 chyba na 10.
Tak, tak.
Przypominam, bardzo dobry RPG, jeden z najlepszych.
Ale
w roku, w którym mnóstwo wychodziło świetnych
jakby co,
RPG-ów.
To jeszcze przerwiemy ten temat, o który teraz zacznę, ale to tyle, jeżeli chodzi o Xboxa. Posłuchajcie naszej audycji, która jest na YouTube, bo tam tak. Całą konferencję praktycznie podsumujemy. Tak. Natomiast...
Ale ja w ogóle nie skończyłem. Powiedziałem, że do tej pory nic ciekawego nie pokazali. Oprócz paru takich rzeczy. No.
Tak. Chyba pogadamy... Tylko ktoś widział oprócz mnie ten gameplay, bo opublikowano nowy gameplay gry Black Myth Wukong. I to jest gra...
Ja
to jest gra studia Game Science chińskiego i... szkoda, że nie ma daty premiery ani nic takiego, bo kurczę, już mam dość oglądania tych gameplayów, bo gameplay wygląda, mi się podoba bardzo gameplay. Wygląda jak, trochę jak Sekiro, tylko że z kijem zamiast miecza, bo to jest taki, to nie jest do końca Souls-like taki typowy, bo jest szybszy, ale też mam wrażenie, że cały ten, ta filozofia, że musisz unikać i tak dalej, to jest bardzo Souls-like'owy właśnie.
Jestem ciekaw, ile tam musisz unikać, a ile to są animacje po prostu tak przygotowane. Bo tak gra...
Naprawdę myślę, żeby przygotowali tyle
ta gra wygląda
tyle
trochę,
skamów.
Co ci mogę powiedzieć, ta gra wygląda jakby była skamem dalej.
Nie, ona teraz już wygląda bardzo
ale dużo
realnie.
Lepiej, dużo lepiej, tak, tak, tak. I w ogóle dużo brzydziej niż przy pierwszym pokazie, tak. Chciałbym zaznaczyć. Ale,
brzydziej? To nie jest, że nie wygląda brzydko. Znaczy,
przepięknie wygląda, ale...
Nie, ładnie wygląda, tak.
Realnie.
Po prostu teraz już nie wygląda tak, jakby ktoś to sklecił...
Wygląda jak The Last of Us, takie tylko... w innym stylu. W sensie poziom graficzny.
Co?
No tak, no poziom The Last of Us 2.
A Fallout to ci nie przypomina?
Śnieg na pewno jest ładniejszy. Śnieg jest bardzo... Jest śnieg neksgenowy bardzo.
Red Dead Redemption, o. Jeśli znaczy, chodzi o miękkość...
Trudno porównywać, bo tu nie ma ludzi na przykład za dużo, więc no nie tak. Porównamy sobie modeli postaci, jakby... No, ale nieważne, w każdym razie no, polecam wam, obejrzyjcie sobie. Wszyscy w domach teraz.
Znaczy ja ogólnie... Gameplay. Bo to jest zwiastun, który wyszedł na kanale NVIDIA, tak? O tym mówimy.
On wyszedł na IGN, NVIDIA i też twórcy sami wypytywali 13 minut.
Chodzi o to, że ja mam... Ja bardzo nie ufam zwiastunom gier, w ogóle grom, które, o których nic nie wiemy, poza pojedynczymi zwiastunami, które się pojawiają i gdzie drugi czy trzeci zwiastun pojawia się bez słowa na kanale NVIDIA, bo to jest, na NVIDIA już inne skamy się pojawiały i też nie było, tak, i też czasami o tych grach nic potem już nie było słychać. Generalnie... Ja bym wolał, żeby oni weszli, bo zwykle ludzie mówią, o tam nie gadajcie, nie pokazujcie tam cutsceny i tak dalej, mówcie o gameplayu, a ja bym tym razem wolał, że pokażcie gameplay, a ja bym tym razem wolał, żeby ktoś wyszedł i nam powiedział coś o tej grze, a nie...
Wydaje mi się, że oni czekają na, bo oni nie mają na razie wydawcy żadnego, więc podejrzewam, że czekają na, żeby mieć PR normalny i marketing, bo jednak, no nie wiem, no może... Bo,
czy taką grą trudne jest?
Wydaje mi się, że twórcy z Azji raczej nie lubią się komunikować bezpośrednio, przynajmniej z zachodnimi graczami, tylko wolą zawsze jakieś firmy, które wydadzą tę grę tak, na całym świecie globalnie.
To jest,
może też o to chodzi.
To jest chińska gra?
Tak.
Tak.
To są goście, którzy pracowali w większości w Tencent? W tej złej korporacji. Tak,
kto tam nie pracował w Tencencie z growych?
A nie wiem. Ale oni bezpośrednio, nie? Tam jakieś gry robili dla nich podobno. W każdym razie podoba mi się zamysł, bo tu mamy niby tą jedną broń, tylko tą laskę, ale jest dużo jakby możliwości jej zastosowania. Jest, jak możemy sobie ją wydłużyć tak na 20 metrów, potem z wyskoku uderzyć kogoś, mamy różne moce.
Animacje są bardzo ładne.
Animacje są tak ładne i nie wiem, czy ta gra taka będzie w całości, ale no bo trudno tu oceniać po zwiastunie, ale wydaje mi się, że będzie nastawiona głównie na walki z pojedynczymi przeciwnikami, nawet jeżeli to nie będzie boss. To jednak, no bo nie prezentowali za dużo takich walk, wiesz, że masz dookoła pełno wrogów.
Tutaj głównym takim punktem skupienia w tym zwiastunie jest walka ze smokiem, który w ogóle majestatycznie wygląda w tej grze. I no jeżeli tak będą wyglądały walki z bossami, to spoko, bo to trochę wygląda właśnie jak taki boss fightik, ale problem w tym, że też ta walka jest trochę po pewnym czasie powtarzalna, w sensie on tak naprawdę wykonuje ciągle te same ruchy wobec tego smoka. Fajnie gdyby, znaczy mam nadzieję po prostu, no że tak. będzie jakaś różnorodność, nie wiem, stylów walki, bo w Soulsach też teoretycznie jakby spojrzeć z daleka, to ej, robisz w kółko to samo, ale tam zawsze masz ten dodatek, że wiesz, że różne bronie mają różne movesety.
No
i ja się obawiam tylko, że w tej grze, jeżeli rzeczywiście się skupiamy na tej jednej pałce, to że jakby po jakimś czasie
ale
będzie Sekiro, po prostu nudne
machanie.
Sekiro
też miałeś tylko miecz i jakoś to wyszło. Mm-hmm. Jakoś to dobrze
no
wyszło.
No tak, chociaż tam wiesz, wtedy masz gimmick, że się skradasz, tak?
No tak, to
i
prawda.
I starasz się po cichu zabijać i tutaj też jestem ciekaw po prostu, jaki będzie gimmick tej gry.
Ja się ogólnie cieszę, że jeżeli to wyjdzie, ja się cieszę, że wychodzi jakaś taka nowa gra, zupełnie nowa marka, nie? Że raz, że właśnie o to chodzi, tak, że taki duży, wygląda na wysokobudżetowy Souls-like, który jest niezwiązany z żadną znaną właśnie serią, a druga rzecz, że tematyka jest spoko, bo nie ma za dużo gier singlowych, które nawiązują do chińskiej mitologii, bo to jest opowieść o Wukongu, to chyba ma jakieś tam ileś tam tysięcy lat.
Wędrówka na zachód, coś tam.
Tak,
coś.
Dragon Ball był na tym wzorowany w ogóle. I chodzi o to, że Chiny jakby są obecne w grach, ale na zasadzie u nas, o, jest rok chiński się zaczyna, macie tam skórki w Rainbow Sixie, czy w czymś tam, nie? To jest obecność chińskiej, jakby chiński ślad w zachodnich grach, nie? A nie ma jednak gier singlowych, które się opierają na mitologii chińskiej. Poza był Total War Kingdom, Three Kingdoms niedawno, ale to jednak jest niszowa dosyć gra w ogólnym rozrachunku.
Ej.
Więc mi się setting podoba tego po prostu.
Ej, tak, na czacie, są. Nie wiem dlaczego, na czacie spamują ludzie, bo oglądam ten stream, tak?
Aha.
Przez chwilę na czacie spamowali ludzie, że będzie Saints Row, a moderacja pokasowała wszystkie komentarze. Potwierdzone info.
Były plotki, że Saints Row ma być jutro na Jeff Keighley Night.
Okej. Okay.
Bo chyba, tutaj... że ci zrobią teaser, bo czasem tak robią na tych konferencjach, wiesz, na jednej pokazują
wiem,
teaser
tak,
krótki.
Tak, a na drugiej tak robiła często. Właśnie jestem ciekaw, bo przed chwilą dosłownie pojawiło się tam z 10 komentarzy na ten temat i wszystkie zostały skasowane.
Ciekawe. A tymczasem jeszcze czekam na wasze komentarze i opinie, czy widzieliście...
Tak. Jeżeli nie widzieliście Black Myth Wukong ostatniego
gameplayu, to zobaczcie i wtedy powiedzcie.
To zobaczcie i powiedzcie, jak wam się podoba, czy to jest skam, czy nie.
A my teraz przechodzimy do ostatniego segmentu. Trochę pykam tym mikrofonem, bo muszę widzieć po prostu wasze komentarze. Pytanie spod poprzedniego odcinka. Jak podoba wam się Call of Duty Vanguard i czy zagracie?
Tomasz... Dobrze, że zadaliśmy to pytanie, bo jakby trochę więcej informacji pojawiło, bo no dosłownie tak. My, jak nagrywaliśmy, to się pojawiało to Call of Duty.
I w sumie tak jak dzisiaj trochę relacjonowaliśmy to wszystko. Tomaszy 81 jest okej. Okay. Kiedyś zagram, bo akurat ogarniam wszystkie kampanie w kodach. Zaległego mam tylko ostatniego Black Opsa. Czekam na dobrą obniżkę na konsoli pudełko. I zgadzam się do odsłony Ghost. Ciebie już nie było. Świetna giera, którą dopiero 2 lata temu zakupiłem i ukończyłem.
Nie, pamiętam, kłóciłem się z tą, przecież o tym pamiętam.
No.
Że Ghost.
No ale później zostaliśmy razem z Pawłem i mówiliśmy, że najlepsze.
A wygraliście dużo w multi, czy nie?
Ale, czy single, ale ja mówiłem, że o single.
A ty co?
Multi było okropne w Ghost.
No nie
tak,
było.
A to ja powiedziałem to. Powiedziałem, że dobra, kampania była bardzo dobra, a w multi było już.
Microsoft niestety zamordował tę część na swojej prezentacji Xbox One w 2013 roku takimi sformułowaniami TV, dog.
Nieprawda.
Kto nie widział, ten niech wpisze na YouTubie Xbox One Reveal 2013 Highlights. Polecam. Son Goku. Jako, że w grach pragnę rywalizacji, kampania w grach jest u mnie na marginesie i wybiorę grę z 22 października jednak, mimo wielkiego sentymentu do Call of Duty 1 i 2. Przez Game Passa boli mnie kupowanie gier na Xboxa, więc bibliotekę mam mało i dla koda nie ma miejsca. Nie mam takiego problemu kupić X gier na Nintendo Switch. PS, czekam na kod Split Stream. A, no bo tak miało się
tak
to
miało
nazywać.
Się nazywać.
Może to będzie dodatek.
Nie sądzę, bo robocza nazwa by to pewnie była. Ale jeszcze warto dodać, że od tego czasu to na razie okazało się, że ten nowy Call of Duty będzie na silniku Modern Warfare 2019, więc nie na tym co Black Ops. Już progracze się trochę oburzają, bo oni nie lubili strasznie tego Modern Warfare.
To teraz Modern się
Warfare. Przyzwyczają. A mi się to podoba, mi się bardzo dobrze grał w tą nową Modern Warfare. Nie? Ten gunplay i to
no widzisz, bo
animacje.
Oni się denerwowali, bo nie znali, bo po prostu cieniasami są.
Nie, ja rozumiem, bo to nie jest... Zwykłe kody są o wiele
polski
bardziej...
Polski silnik będziesz hejtował?
Tak, zwykłe kody są o wiele bardziej esportowe niż to, więc ja rozumiem tych, ale to jest, no mówię, to jest nisza, nie? Więc większości graczy z tego, co kojarzę, się raczej podobało.
Lukas Bykowski, nie gram w gry, które są masówkami. O, alternatywkę mamy. Nawet jeżeli chciałbym pograć w takie Call of Duty, to nawet nie zdążyłbym porządnie
się... Komentarze Mateusza Fiduta nie reprezentują poglądów całej redakcji
nagrać,
w stosunku do komentujących.
Bo i tak za rok wyjdzie kolejne. O nie, nie mogę. Nie toleruję po prostu czegoś takiego.
Mnie to nie przeszkadza nigdy. Ja lubię następne.
No.
Chociaż nie, akurat w Cold War nie grałem, ale po prostu ja się czasem męczę Call of Duty, tak? Więc dobra, nie gram sobie raz, ale potem kupuję sobie i sobie gram zazwyczaj przez. Zazwyczaj gram tak do końca roku w Call of Duty. Że sobie nabijam, tam gram w multi, a potem już mi się nudzi i już nie gram. Ale to jakby jest, nie mam nic przeciwko, że to wchodzi co roku, bo już się trafi coś, co mi się podoba. Więc cóż.
Mark 13, ten zwiastun i myślałem sobie, to ma być druga wojna światowa. XD, no i na drugi dzień zobaczyłem info, że to wersja alternatywna tej wojny i nie ma z tym problemu. Ale podczas pokazu żadnej informacji nie widziałem
ale
na ekranie.
Zwiastun nie był taki absurdalny.
Więc bardzo niefajnie ze strony Activision. Ogólnie mój hype na Vanguard od 0 do 10 wynosi 0 i na 100% nie kupię tej gry. Tym bardziej, że nie zagrałem jeszcze świetne Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku. Zresztą ja i tak jestem zainteresowany tylko BF-em 2042.
Trochę nie ogarniam tego, bo jakby nie był ten zwiastun aż tak absurdalny tego koda, moim zdaniem. Było dużo akcji, ale nie był jakiś, nie był taki zwiastun Battlefielda 5 pierwszy, nie, że tam no tak. Protezy, jakieś tam kolorki, no, ale nie wiem.
Absurd to Smedea. Pewnie sprawdzę, ale po premierze jak będzie na jakiejś promocji. No wszyscy w ogóle jakieś
przerwimy na sekundę,
tego.
Bo teraz pokazują pierwszy gameplay z State of Decay 3 w ogóle, więc może też wyjdzie. Na fakt
niesamowite.
Czy to ta sama gra co State of Decay 1 i State of Decay 2?
Nie, trochę lepiej wygląda.
Przekopiowana i wklejona?
Nie.
Jeszcze trzy komentarze ostatnie. Okay. Tomasz 81, Team Morrowind, a nie jakiś tam sztywny gothic.
Zgadzam się.
W sumie nie powinienem nawet tego czytać. Vlad Tepes. Podobnie jak Paweł Stachera, też czekam na rozwinięcie kampanii z Call of Duty Ghost, której się do tej pory nie doczekałem. Nie rozumiem też hejtu na tę odsłonę, bo paradoksalnie kampania bardziej mi weszła, najbardziej mi weszła ze wszystkich części. Mm-hmm. Nawet bym powiedział. Wojtek.
Chciałbym tylko wrócić. To jest State of
ja
Decay 2.
Teraz zauważyłem właśnie. Okej, dobra. Sorry. Nie wiem, no, ładnie wygląda, ale inaczej lepiej.
Brawo, tak, panowie.
Dobrze. Tak, jakiś dalej, dodatek.
Lecimy dalej.
Wojtek. Pewnie zagram jak fraje każdego Call of Duty, ale moim zdaniem zwiastun Cold War był dużo ciekawszy, klimatyczniejszy i ładniejszy.
Bo to było inne Call of Duty pierwsze, dlatego.
Vanguard developer stawia na kilka różnych postaci historii, co moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem i zawsze lepiej opowiedzieć bardziej sprecyzowaną historię kręcącą się wokół jednego bohatera. Już wiele razy mieliśmy w grach przykłady, że gracze nie lubią bezjajecznych historii, które nie pozwalają wczuć identyfikować się z bohaterem, na przykład Watch Dogs Legion, Asasyny i typy. Gracze potrzebują...
Asasyny pozwalają się identyfikować, bardzo
no
dobrze
tak,
moim zdaniem.
No zawsze masz jednego, jakby
z Eivor, czy z imienia. Z Cassandro, ale jakby nie masz to... Fabuła jest...
Jakby były lepiej napisane jeszcze?
Nie.
Postaci to... ogólnie w tych grach.
Gracze potrzebują konkretnych bohaterów, czy to kobiety, Tomb Raider Lara, czy facetów, Uncharted, Nathan. I jak postać jest dobrze napisana, to żadnemu facetowi nie będzie przeszkadzało, że musi grać kobietą i odwrotnie. No nie wiem, no ale to wychodzimy od przeszkadzania, w czym się gra. Ja, mi bardziej przeszkadza po prostu jakaś słaba fabuła, a można stworzyć fabułę, w której nawet będzie wiele postaci, a będzie się to przeplatać w fajny sposób, jak na przykład GTA 5.
To znaczy, może być też dobra bardzo postać, albo taka znośna, jak właśnie w Nowych Asasynach.
Ale historia
ale
może być
co
słaba.
Z tego, skoro właśnie historia jest słaba i przede wszystkim postaci poboczne są.
Bo ja na przykład polubiłem Eivor za takie zupełnie duperele, że jest jakiś tam poboczny quest, jest taka fajna scenka i ona coś fajnego powie i tak przez 200 godzin się przywiązujesz przez to do postaci,
no tak.
Bo to też jest syndrom stokholmski.
Tak, ciężko się nie przywiązać, ale też nie chodziło mi w sumie, bo tak przeformułowałem to, bo nie chodziło mi o to, że te same postaci w sobie są źle napisane, tylko właśnie wszystko dookoła nich jest dosyć nudne.
No, jeszcze mam jakiś komentarzek?
Nie, to wszystko. Doskonale. Pytanie odcinka. Będzie brzmiało, czy coś zobaczyliście na konferencji? Nie, no jakoś tak na
ale
serio.
Ale Tania się sprzedałeś teraz.
Zapytajmy tego Rezydenta.
Tak?
Oczywiście powiedzcie też nam coś na temat Black Myth: Wukong, czy wam się podoba, ale główne pytanie to, jak chcecie, żeby wyglądał remake Rezydenta 4 i czy Capcom nie przesadza z tymi remake'ami przypadkiem? No. Czy jest
nie za dużo?
Sens?
Nie
czy
za nie często? Nie lepiej zrobić... Co roku gra?
Czy nie lepiej, czy nie
odwołanie się do boomerstwa.
Czy nie lepiej nową markę
to
zrobić?
Było lepiej.
Nie lepiej nową markę to zrobić jakąś Capcom?
Na przykład Dragon's Evil Resident.
Dragon's Dogma 2 niech zrobią.
Nową markę? Dragon's Dogma 2.
To już tyle czasu, wiesz. Albo tą, co anulowali. Tam pamiętacie, co prezentowali HPS4? I ten rycerz taki, co przez smokiem się bronił.
To
był
było
cały...
Dragon's Dogma.
A Spellbound?
Nie, nawet gameplay wtedy pokazywali. Jak to się nazywało?
Dragon's Dogma?
Nie Dragon's Dogma, to się nazywało...
Spellbound?
Nie, Spellbound był na Xboxie.
A, no wiem.
No nie,
miał być.
W każdym razie dajcie znać i do usłyszenia.
Za tydzień, cześć!